Szlachetne zdrowie.
W programie Szlachetne zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa Marek Michnar z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Panie doktorze, jak powiem, że będziemy rozmawiali w dzisiejszym programie o dychawicy, to może nie każdy skojarzy, o czym chcemy rozmawiać, ale jak powiem, że astma, to już bliżej.
Tak, to prawda, nie? Każdy wie, co to jest dychać. Czasami to mieszamy albo z dusznością, albo z kaszlem, ale mniej więcej moja babcia mówiła, że dycha, czyli ta dychawica się wzięła ze staropolskiego dychania, nie? Oddychania nieprawidłowego, coś takiego to oznaczało. To jest ciekawy termin, ale rzeczywiście nigdy nie był w użyciu takim powszechnym w Polsce, pomimo, że w jednostkach chorobowych jak najbardziej występuje dychawica.
Ale ta dychawica czy astma to...
To są synonimy, jasne.
Ten temat jest bardzo bliski pana profesji pulmonologa.
Tak jest, dokładnie. Kiedyś to pojęcie dychawicy czy astmy to było takie bardzo szerokie, czyli każda duszność. Teraz to się jakby oczywiście inaczej to już traktujemy. Była astma sercowa, astma oskrzelowa, astma płucna. No jakbyśmy tam nie chcieli to dzielić. No obecnie oczywiście rozumiemy to chorobę układu oddechowego, nie? Czyli taka, która polega na napadowym skurczu oskrzeli, któremu towarzyszą świsty, kaszel, uczucie duszności, ciasnoty w klatce piersiowej. No i która ma taką dość złożoną etiologię. Ona się tak jakby zmienia nawet czasami w ciągu lat. Także taka dosyć...
Proszę nie uprzedzać faktów, bo o tym wszystkim chciałbym, żebyśmy porozmawiali, panie doktorze, bo ta astma czy dychawica to nie jedno ma imię mimo wszystko, a może nie jedno podłoże.
Zdecydowanie tak. Inaczej, oczywiście, jest to choroba od wieku dziecięcego, chociaż my tak generalnie mówimy, że o tej chorobie myślimy, albo tak z większą precyzją się wyrażamy, jak dziecko ma już 7 lat. Wcześniej to mówimy tak zwane choroby ze świszczącym oddechem, no ale potem ona się już ciągnie do końca życia i oczywiście może się objawić też ta choroba nie tylko w dziecięcym wieku, ale w wieku tak zwanym dojrzałym, astma dorosły, czyli koło 30, my mówimy, ale to oczywiście może być 25, może być 40 lat, ale też bywa w późnym wieku, to znaczy my rozumiemy tutaj późnym, to takim jak na astmę, czyli wieku na przykład 60 lat, 50 paru, pierwsze objawy. Na przykład potrafi tak w tej chwili infekcja COVID czasami jakoś naszą predyspozycję wydobyć i chorujemy. Całe życie przechodziliśmy bez tej choroby, a w końcu przychodzi jakaś infekcja wirusowa i coś tam przeskakuje w naszym organizmie i wchodzimy w tryb astmy.
No i to jest zadziwiające, co pan mówi, bo gdyby spojrzeć na dane Światowej Organizacji Zdrowia, to taż organizacja podaje, że około 18% populacji w poszczególnych państwach. Nie można generalizować, ale to mniej więcej tyle
U nas jest to tak rzeczywiście około 10 czy 8-10% tam się szacuje, prawda? Czyli czy to jest doszacowane, przeszacowane? To zależy, jak na to spojrzeć. Właśnie to, co tam pan redaktor tu wspomniał, zwłaszcza te dzieci, nie wiemy do końca, do jakiego to worka wrzucić, prawda? Czy to możemy już... My mówimy, to leczymy jak astmę i mówimy, że to jest astma, przy czym u części osób to przechodzi z biegiem lat, czyli no byśmy powiedzieli, to są takie przejściowe kłopoty, one nie powinny zasługiwać na miano astma, no ale niemniej leczy się tak samo jak astma.
Skąd się bierze astma? Czy wiemy?
No na pewno mamy predyspozycję, prawda? Czyli zawsze pierwsza rozmowa, jak ja z kim u kogoś podejrzewam astmę, to pytam się, czy w rodzinie ktoś miał astmę.
Czyli genetyka.
Genetyka, zdecydowanie. Czyli czy mama, babcia, wujek, bliska rodzina, dzieci czasami na przykład potrafi tak być, że potrafi się zdarzyć sytuacja, że u dziecka astma wyskakuje tam w wieku czy nastolatka, czy wczesnym dziecięcym, a rodzice zaczynają dopiero tam chorować w wieku dorosłym, prawda? Czyli wcześniej nie mieli tych objawów, albo no były jakby nienazywane, bo to też tak może być. Nie? Więc rzeczywiście to jest pewna taka trudność. No natomiast predyspozycje genetyczne niewątpliwie.
Bo muszę dopytać od razu. Powiedział pan wyskakuje i to jest, bardzo mi się spodobało to słowo, bo o ile diagnozujemy astmę w wieku dziecięcym, w wieku powiedzmy tak jak wspomniał pan 7 lat, kiedy dziecko jest niewydolne, słabsze, no, długo można by tych powodów szukać, to jest zrozumiałe.
Tak, ona w tym dziecięcym wieku, to my mówimy, jest tak zwany marsz alergiczny, czyli dziecko generalnie alergiczne zmienia swoją postać. Na przykład jako malutkie dziecko ma atopowe zapalenie skóry, potem się pojawia nieżyt nosa, a potem ten nieżyt nosa przechodzi w astmę, czyli my mówimy marsz, zmienia się postać.
Nieżyt, czyli taki przewlekły katar?
Nieżyt to jest przewlekły katar, dokładnie. Czyli na przykład czasami to zwiastuje potem w późniejszym czasie astmę. Oczywiście to idzie z uczuleniami najczęściej jakimiś, tam typu jak całoroczne, jak roztocza kurzu domowego, czy na przykład sezonowe, jak pyłki trawy, pyłki drzew, czy jakieś, albo jakieś tam koty, nie koty, prawda, psy i tak dalej. No i to jest ta właśnie ta wczesna dziecięca. Ona jest, my mówimy, że ona jest od takiej naszej predyspozycji, kiedyś ją nazwaliśmy atopią, takiego jakby, że organizm ma różne wektory reagowania na czynniki szkodliwe, albo które on uzna za szkodliwe, bo na przykład alergen nie jest de facto szkodliwy, natomiast część organizmu traktuje go tak jak wroga, czyli tak jak zanieczyszczenie, jak wirusa i bakterie, i uruchamia tą samą ścieżkę, którą ma zarezerwowaną dla wirusu. Czyli środowisko ma oczywiście ogromne znaczenie, prawda? I no, to, co u nas na przykład jest jakimś uczuleniem na roztocza, albo na przykład czasami te uczulenia też i potrafią samoistnie przejść. Czasami je leczymy, a czasami samoistnie ulegają, nabywamy taka organizm, immunologia nasza jakby ma coś takie zjawisko bardzo ciekawe, jakim jest tolerancja. I że uczy się tolerować, umie rozróżniać, co jest złe, co jest dobre. I czasami ta tolerancja immunologiczna, teraz mówimy, chociaż dobra jest tolerancja w każdej postaci, ale ta tolerancja immunologiczna, ona nam mniej więcej odpowiada za to, że rozróżniamy wroga prawdziwego od urojonego. I alergia jest troszkę takim wrogiem urojonym. Czyli organizm wytacza działa, chociaż naprzeciwko stoją, no nazwijmy to krasnale, prawda? Mhm. Albo w ogóle nieistotne, albo nawet pokojowo nastawione ludki. A my wyciągamy całą broń, którą mamy przeciwko kiedyś ewolucyjnie pasożytom, tudzież różnym infekcjom, różnym jakimś gazom, które... No bo ewolucja nas
I wtedy ten nasz organizm reaguje tak, jak reaguje.
Tak, i walczymy samym sobą, de facto bez sensu oczywiście, nie? I natomiast potem jakby starzejemy się i ta tolerancja nam troszkę spada, że my przestajemy znowu rozróżniać, inaczej mówię, tracimy wzrok, nasz organizm, i znowu nie rozróżnia i zaczyna inne choroby, ale też i astmę taką, która jest jakby poinfekcyjna, czyli te wcześniejsze infekcje, on zaczyna rozumieć, że one cały czas trwają i znowu jakby się uruchamia ta kaskada pewnych reakcji zapalnych, które jakby są odpowiedzią na jakiś czynnik szkodliwy, nawet rzeczywisty, ale on już ustąpił, a my dalej jakby prowadzimy tą walkę.
To są te dwa zasadnicze podziały na alergiczną, niealergiczną?
Tak, to jest ta alergiczna, niealergiczna. Alergiczna, czyli uczuleniowa, czyli ta od dziecka, czyli właśnie taka, gdzie my rozpoznajemy tego wroga tam, gdzie go nie ma, a ta druga jest właśnie niealergiczna, to jest taka albo kiedyś właśnie wewnątrzpochodna, czy właśnie IG niezależna, czyli taka, która reaguje na wcześniejsze infekcje i podtrzymuje stan zapalenia, i to jest ta wieku zwykle dorosłego.
Męcząca to choroba, bo z jednej strony może objawiać się zupełnie sporadycznie, a z drugiej strony to życie nasze całkiem może skutecznie utrudnić.
No tak, bywa też czasami groźna. Oczywiście kiedyś to bardzo groźna choroba. Obecnie tych takich stanów astmatycznych, najgorszej jej postaci, to prawie nie obserwujemy, ale ostatnio były jakieś tam, rzeczywiście raz na rok się zdarza w szpitalu, jakaś hospitalizacja z powodu astmy. Najczęściej to jest taka, że ktoś tam bagatelizuje. No problem jest taki, że my czasami nie chcemy nazywać prawdy po imieniu. I to jest na taki problem ogólny, byśmy powiedzieli, taka kondycja ludzka, że nie zawsze prawdę lubimy. I też prawdę o sobie, która polega na tym, rodzice wypierają na przykład myśl, że dziecko może mieć astmę, bo jest stygmatyzowane, w ich pojęciu oczywiście. No i z jednej strony chcą leczyć to dziecko, oczywiście się troszczą, może by to było jasne, ale z drugiej strony nie chcą, żeby dziecko było no, na przewlekłą chorobę chore, więc mówią, że ma infekcję, nazywają to inaczej. No i przez ten fakt na przykład nie chcą przestrzegać zaleceń, no bo twierdzą, że jak nie ma astmy, no to dlaczego leczyć ciągle, na przykład jak nie ma objawów, nie?
Co jest takiego istotnego przy astmie tej alergicznej? Zacznijmy od niej. Określenie alergenu, żeby go skutecznie eliminować i w cudzysłowie zwalczać?
To czasami się to udaje. Na przykład no możemy tam zmniejszyć stężenie tychże roztoczy, prawda? To w środowisku się najwięcej jest w poduszce, w naszej kołdrze, pościeli, tam gdzie jest...
Można kotów nie głaskać.
Można kotów nie mieć, na przykład jak się jest uczulony. Chociaż to też ciekawe, wie pan, bo na przykład wiele osób, które ma koty, przy czym nie ma takiego, nabiera właśnie na niektóre alergeny, my nabieramy z biegiem czasu tolerancji. Ja się tak kiedyś zastanawiałem, że kiedyś tych uczuleń, koty zawsze ludzie mieli, a tych uczuleń było mało. I rzeczywiście, co ciekawe, na przykład w swojej praktyce obserwuję, że sporo osób uczulonych toleruje koty, nie? Czyli gorzej jest, jak ktoś jest uczulony i nie ma kota, czyli ta tolerancja gdzieś zanika nam i wtedy na przykład wchodzimy do kogoś, kto ma kota i mamy gwałtowną reakcję, bardzo ciężką, ale te osoby, które mają koty i mają uczulenie, najczęściej nabywają czegoś takiego, no jak z teściową, prawda? Da się wytrzymać.
Panie doktorze, panie doktorze, ale czasami ta astma, tak jak wspomnieliśmy, bardzo skutecznie potrafi utrudnić życie, łącznie z tym, że no, tak, te napady są w nocy.
Bo tak, nie dokończyłem tego pytania. Oczywiście możemy też odczulać na niektóre alergeny. Oczywiście też możemy wiedzieć i profilaktykę wcześniej stosować. Na przykład wiemy, że jesteśmy uczuleni na brzozę, olchę, jakieś tam, prawda, te wczesne na przykład uczulenia.
I wtedy od razu ten ścisko skrzeli.
I na przykład leki dajemy wcześniej i możemy uniknąć takiego gwałtownego na przykład pogorszenia i tak dalej. Oczywiście zawsze astmatyk musi mieć leki przy sobie, prawda, te takie doraźne, ratunkowe. I to jest jakby taka podstawa tego, żeby mniej więcej rozumieć swoją chorobę i wiedzieć, kiedyś to się zdarza. Ale na przykład astmy też wywołują takie niespecyficzne rzeczy, jak zimno, wysiłek, na przykład idzie się na jakieś bieganie, na WF-ie na przykład czasami tylko to wychodzi. Ta choroba potrafi tylko przeszkadzać w dużych aktywnościach, nie? Na przykład na WF-ie dziecku. No i wtedy zażycie leku przed WF-em, no, zabezpiecza przed skurczem na przykład na tym, albo znakomicie go chroni. Jak nie całkowicie, to prawie w 100% albo w 80% przed tym pogorszeniem. Także no, rozumieć tą chorobę jest jak wszystko w ogóle w życiu, żeby jak rozumiemy, to lepiej sobie radzimy z tą sytuacją.
No dobrze, ale jest część takiej astmy, panie doktorze, która
nagle ściśnie.
Nagle ściśnie, powoduje niewydolność.
Ciekawe, pan mówi, bo ostatnio miałem taką pacjentkę, pracownicę służby zdrowia, oczywiście tutaj nie mówimy, kto to jest, ale taka 30 parę lat. Ona miała przed laty miała reakcję taką pokrzywkową, to też jest taka bąbolowa choroba skóry po niesteroidowych lekach przeciwzapalnych. Ale teraz wzięła z jakiegoś tam jakiegoś powodu infekcyjnego znowu ten ibuprofen czy jakąś tam inną tabletkę. Okazało się, że jej organizm nasiliły się te objawy, że ten leki przeciwzapalne, które do tej pory kiedyś brała i nic się nie działo, spowodowały taki napad astmy, że ja się zastanawiałem, czy ona w szpitalu nie wyląduje. I rzeczywiście przez tydzień czasu walczyliśmy z ciężkim skurczem oskrzeli polekowym. I my też na przykład, jest 10% pacjentów z astmą, która nie toleruje leków przeciwzapalnych z wyjątkiem w uproszczeniu paracetamolu. I na przykład nie wiemy, to na szczęście nie dotyczy dzieci, najczęściej jest to po 30 się zaczyna. I jakaś nagle infekcja wirusowa zmienia nam zwrotnicę, że przestajemy tolerować, mało tego, ten lek powoduje ciężką duszność zagrażającą życiu. Czyli do tej pory sobie braliśmy ibuprofen od bólu głowy, nagle bierzemy po jakimś covidzie i nagle nas zaciska i jest taki ciężki atak zagrażający życiu. To jest taka, i tego na przykład nie przewidzimy, prawda? Bo dlatego na przykład, jak ktoś miał jakieś w ogóle sensacje z lekami przeciwzapalnymi, prawda? Albo nie jest pewny, że w rodzinie coś była astma, jakieś tam polipy nosa ma, jakieś ma inne rzeczy, to lepiej sięgać po paracetamol, który jest w takich sytuacjach na pewno bezpieczniejsza, aniżeli inne leki przeciwzapalne. Więc to są takie niespodzianki, które astma potrafi przyszykować, że troszkę jakbyśmy weszli na minę czasami.
Nie mówimy o reklamie leku, bo to jest...
Tak, bo to jest nazwa międzynarodowa. My nie nazywamy paracetamol, mówimy jako ibuprofen też jako nazwa chemiczna, powiedzmy w tym momencie.
Panie doktorze, astmę trzeba leczyć. Powiedział pan o tym, że astmatyk musi mieć przy sobie leki. Kiedyś to się nazywało wziewki.
Mhm. Nadal. Pacjenci tak to określają, my też tak chętnie do tego sięgamy, że te wziewki są... Troszkę ta strategia astmy się zmieniła. Kiedyś mówiliśmy, że cały czas leki. To jest jakaś tam jedna ze ścieżek, ale też jest taka ścieżka, że dla wielu pacjentów z astmą, nawet dla większości możemy zaryzykować, pacjent może sobie dostosować dawkę do potrzeb. Troszeczkę tak, jakbyśmy powiedzieli, jak z jedzeniem, nie? Mam objawy, biorę leki. Nie mam, nie biorę. Ale to jest dla świadomych pacjentów, którzy leki mają, że mamy dwie możliwości. Albo wszystkich, jak to się traktujemy porówno, że lekami trujemy i w cudzysłowie oczywiście, cały czas, albo dajemy pewną dyspozycję pacjentowi. No właśnie to czasami z nastolatkiem to jest troszkę niebezpieczne, czy z jakimś osobą nieodpowiedzialną, ale generalnie zakładamy, że większość jest rozumnych ludzi, nie? I on bierze leki, jak jest gorzej, nie? On czuje tą chorobę, my czujemy, a wtedy sobie bierze lek, a jakie są okresy typu wakacje, gdzie objawów jest mniej, zmniejsza, albo w ogóle potrafi nie brać. I my teraz takie leczenie, które nazywamy jakby takim w schemacie MART, jest akceptowalnym. Kiedyś to mówiliśmy, że cały czas, żeby była linia pozioma, nie było nagłych zagrożeń i tak dalej. I to jest taka ścieżka, ale preferowaną ścieżką jest ścieżka takiego nawet regulowanego, żeby pacjent wziął inicjatywę w swoje ręce, tylko że on musi dobrze rozumieć swoją chorobę. Nie? Jak się dobrze rozumiemy, to świetnie wychodzi, bo leków mniej, on jest bezpieczny i wszystko idzie dobrze.
Ale sprowokował mnie pan, żeby zadać pytanie o to, czym grozi nieleczona astma. Albo
natomiast
taka...
wyparcie choroby, no albo powiedzenie, że ja nie mam, i to może dotyczyć oczywiście pacjenta albo rodziców, na przykład pacjenta typu dziecko, no zagraża, dlatego że wtedy...
No bo to nie jest łatwo wyciągnąć przy rówieśnikach, szczególnie młodych.
To prawda. Rzeczywiście my się tego boimy. Co prawda, wie pan, taka teraz mamy tą atmosferę takiej tolerancji, akceptacji różnych naszych różnorodności, inności jest większa, myślę. I to jest dobry moment chyba taki, prawda? No ale nie mniej, no zawsze jakieś osobiste doświadczenia w tym względzie mamy, jakieś niechęci. Więc tutaj trudno to wszystko do końca powiedzieć. Natomiast nie uwzględnienie tego, że jestem astmatykiem, nie, no zdarza się na przykład, ja czasami pacjenta, jak mam u siebie, to zawsze sprawdzam, ma pan leki przy sobie? Nie mam. No ja mówię, wie pan, pierwsza rzecz, którą pacjent z astmą musi mieć, to musi mieć cały czas być zabezpieczony, czyli mieć w kieszeni lek. Jeżeli tego nie robi pan, to jest podstawowy błąd, nie? Czyli nie mieć leków przy sobie ratunkowych, tak zwanych, to jest błąd, który nie może popełniać żaden astmatyk.
Czy to dotyczy również tych osób, których ta astma objawia się zupełnie sporadycznie?
Też. To jest właśnie trudne, bo tak w kieszeni nosić od wszystkiego zabezpieczenie i scyzoryk, prawda, i lek od astmy, i lek od nadciśnienia, i nie wiadomo od czego, to tak nie jest takie proste, prawda, zgodzimy się wszyscy razem, ale nie tak by należało to rozumieć. Albo brać taką niewielką właśnie profilaktykę rano, ale lek na żądanie powinien astmatyk mieć sobą. Dlatego on powinien mieć nieduże to opakowanie, wygodne w użyciu, szybkie, bo czasami są też takie te leki łatwiejsze w obsłudze dla pacjenta, trudniejsze, no ale większość tych pacjentów oczywiście jest po jakiejś edukacji, jest w stanie rozumieć swoją chorobę i jest w stanie prawidłowo reagować na zagrożenie.
No i znowu mnie korci, żeby zadać pytanie kolejne, panie doktorze, bo ta nieleczona astma to są nie tylko te skurcze oskrzeli niekontrolowane, ale i szereg innych konsekwencji.
Tak. Jest takie zjawisko, które nazywamy przebudową, remodelingiem dróg oddechowych, czyli takim byśmy powiedzieli przyspieszonym starzeniem się, że one mają pewną szerokość taką nominalną, jakąś właściwą, ale z powodu braku leczenia powoli się zaciskają. Nie? I teraz jak my nie zareagujemy odpowiednio, to jest tak jak ja czasami pacjentom tłumaczę, to jest tak jak z przykurczem. Jak rękę ustawimy w jakimś położeniu, to się tak ta ręka utrwali. I potem ją rozćwiczyć, to jest dużo wysiłku rehabilitanta czy własnego, żeby ją rozćwiczyć, jak staw na przykład w złamaniu czy coś takiego. I dotyczy to podobne zjawisko, taki przykurcz oskrzeli następuje w momencie, gdy my nie reagujemy, nie leczymy. Dlatego, że nasza tolerancja wysiłku nawet z chorobą układu oddechowego jest na tyle wysoka, to znaczy inaczej mówiąc, nas układ oddechowy dosyć słaby, mamy duże rezerwy. I nawet duże uszkodzenie, stosunkowo duże, jak nie jest nagłe, to my go możemy nie odczuwać. Oczywiście niewydolność serca szybciej się objawia, bo mamy mniejsze rezerwy. Sportowcy oczywiście mają jakieś te płuca duże, ale nawet niezbyt dużymi płucami astmatycy potrafią wchodzić na Kilimandżaro czy na jakieś tam, prawda, ośmiotysięczniki i mogą mieć astmę. Nie? W związku z tym te rezerwy wentylacyjne potrafią w ogóle nie limitować człowieka, nie? A nawet nieleczone czasami też się tak zdarza. Ale to już jest pewne ryzyko na starość, bo to, co pan pewnie miał też na myśli, albo pytając o to, że jak te płuca nam się czy oskrzela starzeją szybciej, to znaczy, że część tej astmy potem przechodzi w to tak zwane POHP albo takie utrwaloną obturację dróg oddechowych. No i oczywiście w wieku naszego nam zbiegiem na tych wartości te rezerwy spadają płuc, a jeszcze jak dojdzie to takie chorobowe przewężenie utrwalone, jakim jest ten remodeling, to starzenie się, to oczywiście może nam na starość tych płuc zabraknąć. One staną się za małe, bo generalnie mamy spore rezerwy od natury przewidziane.
Panie doktorze, czyli podsumowując tę naszą dzisiejszą audycję, astma nie powoduje jakichś katastrofalnych ograniczeń.
Dzisiaj, jak mówimy o astmie dobrze kontrolowanej, to mówimy, że tak, wielu sportowców jest astmatykami i to nie takich, którzy chcą tylko jako doping brać leki, ale prawdziwych, absolutnie. Dlatego, że na przykład wielu sportowców, sportów zimowych, biegaczy, na przykład rozpoznaje się astmę, niektórzy mówią tak podejrzliwie, ale wiecie państwo, te niskie temperatury, maksymalne wysiłki, to jest dla ludzi o nieprawdopodobnej wytrzymałości. No większość ludzi nawet ma mięśnie wytrzymałe, ale oskrzela nie aż tak bardzo. I teraz jak im się pomoże, załóżmy, jakimiś lekami rozszerzającymi, no to oni tak jakby startują, stąd też taka nadreprezentacja astmy na przykład w sportach zimowych, nie? Że kiedyś któraś olimpiada była Lake Placid albo gdzieś tam i ktoś podawał radio czy telewizja, że 30% olimpijczyków jest astmatykami, nie? Że to takie podejrzane. To nie musi być podejrzane, absolutnie to rozumie, nie? Że oni w pewnych skrajnych warunkach będą mieć objawy astmy, a normalnie, gdyby nie uprawiali sportu zimowego albo na przykład pływanie, taki chlor też tak potrafi działać, gdyby nie pływali pływali albo nie biegali na nartach, to nie mieliby w ogóle w swoim życiu astmy. Tylko ta ekstremalność powoduje, że organizm już nie wytrzymuje tych wartości.
Rozpoznać chorobę, zrozumieć i dbać.
Najważniejsze, tak, żeby ją zaakceptować w jakiś sposób, nie to, że z nią nie walczyć, bo leczenie jest jakoś tam rodzajem walki, ale żebyśmy rozumieli, co się z nami dzieje, prawda? I wtedy możemy dobrać właściwe, adekwatne sposoby do tego, że raz, że nie eliminować się z życia jak inwalida, bo ta choroba nie musi być prowadzić do inwalidztwa. Oczywiście ciężka astma, ciężka astma to jest ciekawe jeszcze zagadnienie, które nie powiedzieliśmy, ale teraz leczenie biologiczne. Właśnie dzisiaj kwalifikowałem pacjentkę do leczenia biologicznego. To leczenie biologiczne za pomocą takich leków, właściwie to blokującą te ścieżki alergiczne, jest fantastyczne i większość tych pacjentów, nawet z ciężką astmą, którą kiedyś wyniszczało ich leczenie nasze i tak dalej, dzisiaj może nawet wrócić do pracy i do normalnej aktywności. Także to są rzeczywiście postępy, są niezwykle w astmie duże. Tak jak w kardiologii interwencyjnej byśmy powiedzieli, że człowiek, który kiedyś byłby inwalidą, dzisiaj normalnie funkcjonuje.
Przy ciężkiej astmie?
Przy ciężkiej, przy takiej najgorszych, tych, który jest około 7%, bo 93% to są takie astmy, gdzie sobie lekarz rodzinny, gdzie nawet czasami nieleczenie, tak jak mówiliśmy tutaj, jakoś ci ludzie funkcjonują, stąd też te różnice w tych statystykach, ale są takie pacjenci, którzy byli inwalidami na rentach, nie mogący pracować, którzy mieli reanimację w swoim życiu. Tych pacjentów absolutnie w tej chwili byśmy zaryzykowali, że prawie 100% da się objąć leczeniem, żeby to nie była choroba prowadząca do inwalidztwa.
Pięknie dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję
doktor
bardzo.
Marek Michnar z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie był gościem Szlachetnego Zdrowia.
Dobranoc.
Dziękuję.
Szlachetne Zdrowie.